não acreditei que
dzisiaj bardzo grzeczny, spokojny klask.
Już myślałem, że nie klaśniesz.
No jak? Jak mógłbym nie zacząć odcinka od klaśnięcia? Tylko ty chyba nie zaczynałeś kiedyś tam, ale to dawno temu, lata temu.
Bo to klaśnięcie to jest taki twój fing, nie? Nie mój.
Ja w sumie nawet nie wiem, jak to się zaczęło, ale chyba potrzebowałem takiego klasku jak na filmach. Dobra. Fala krytyki, moi drodzy, odcinek numer 53, jeśli dobrze liczę. Trzeci sezon, odcinek 15. Nie wiem.
Czekaj, zaraz. Zaraz
się dowiemy. 14, 15, to... 15.
15.
Wow, ale trafiłem, super. Trzeci sezon ma już strasznie dużo odcinków. To bardzo dobrze w sumie.
A się śmiejemy, że jesteśmy nieregularni.
To jest najbardziej regularny sezon, na 100% ogólnie.
Nie wiem. Tak, fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby się o niej wypowiedzieli. Witają was Mateusz Przybysz.
I Jakub Remus.
Tak, tylko że ja jestem Jakub Remus, a on jest Mateusz Przybysz.
Tak, ha, ha, ha.
Taki żarcik, kosmonaucik. Nie. O mój Boże, ale mi się gorąco zrobiło z żenady. A to mrozi ponoć. Fala krytyki. Jest zabawa.
Ostatnio słuchałem odcinka chyba z Marcinem Skirło i wtedy też to powiedziałeś. Tym głosem tego tygryska z Cheetosa. Z Cheetosów.
Z Cheetosa.
I siedziałem w SKM-ce i zacząłem się tak głośno śmiać.
Ale ogólnie to był jeden z moich ulubionych odcinków w tym sezonie, jakby co.
Tak, bo był jednym z najbardziej nie na temat.
Ten dialog sportowy, o, dialog falowy.
Więc... Ej, my też nie mówimy o piłeczce w sumie kopanej.
Ty, no. Dialog jakiś kolap może? Nadajemy się w sumie. My nadajemy morsem.
Fala sportowa wtedy byłaby.
To ja podziękuję. To ja wyjdę, bo jestem za gruby.
Albo dialog kultury. Nie, bo to już brzmi nudno.
Bez sensu.
Znaczy, dialog krytyki w sumie, nie kultury. Nie wiem, skąd mi się ta kultura wzięła.
Nie wiem.
A od naszej pierwotnej nazwy, której nie możemy tu wymówić.
Może kiedyś. Zaobserwujcie nas na socialach. Nie ma na ich już.
Ale są morsowe, tam możecie.
Ale tam nie powiemy. Dobra. Dzisiaj dwa albumy, ostatnio też były dwa albumy i były fajne, więc teraz też będzie fajnie.
Ale czy albumy będą fajne?
Na bank. Mati przyniósł laptopa.
Jak przynoszę laptopa, to znaczy, że będzie dobry odcinek.
Więc doskonale wiemy, co się będzie dzisiaj działo.
Że będzie dobry odcinek.
A to trochę taka, można powiedzieć, paradoks, może trochę parodia. Wiecie co? Nieważne.
Posłuchajmy pierwszej piosenki po prostu.
Tak, Karol, poprosimy.
Find out.
usłyszeliśmy właśnie utwór, jak to już pięknie Kuba zapowiedział, Parody od Eve Tumora. I jak możecie się domyślać, to właśnie nowy album Eve Tumora będziemy dzisiaj omawiać.
To było najbardziej rzeczowe wejście w fali krytyki kiedykolwiek.
Tak?
Chyba, tak mi się
trzeba
wydaje.
Trzeba coś głupiego powiedzieć ASAP, żeby...
budyń! Mamy to, dobra, lecimy dalej. Nie, ale kontynuuj.
Co do budynia, to mam budyniu w sumie. No. Mam taką anegdotę, mogę opowiedzieć.
Mamy to, pierwsza anegdota, dobrze. 7 minut minęło.
Moja babcia miała psa, takiego pudelka, i kupiła go od pani, jak ja byłem dzieciakiem, i on, taki biały pudelek, i moja babcia nazwała go Karmel, a jego pierwsze imię, które miał u tej, nie wiem, czy to była właścicielka, czy to ona była czy ona prowadziła hodowlę, właśnie miał na imię Budyń. I on totalnie na to Budyń nie reagował, więc moja babcia postanowiła, że zostanie w tych
klimatach
i da mu Karmel. Chociaż pierwsza propozycja była Karmi, a wiesz, kto dał tę propozycję? Ten gość.
Nie.
Miałem z 8 lat.
Dusza studenta już się zakorzeniła u ciebie.
Nie, no
wtedy.
Bo Karmi to mało studenckie piwo w sumie, bo jest bezalkoholowe.
Jezu, najgorzej. Wzór na piwo się tam...
A, nie, to nie jest promocja, jak coś. To była luźna gadka.
Ej, ale mam teraz
gorąco na mordzie. To zrobiłem drugą promocję.
Mam teraz gorąco na mordzie, co ty robisz? Słuchajcie, dzisiaj będzie taki odcinek, będzie taki album, że po nim to na pewno będzie nas głowa bolała, nawet się pojawi guz.
Haha.
Bo Tumor to guz. Dużo dobrego o tym zespole słyszałem od ciebie.
Zespole to jest on w sumie. Albo ono, bo on chyba ma zmienne zaimki, z tego co pamiętam. Że on jest Dejdem i Hihim. O kim mowa, tak? Mówimy o Eve Tumorze, czyli tak naprawdę Sean Bowie. I jakby, jak masz takie nazwisko, to nie możesz nie robić dobrej muzyki. To jest taka zasada chyba.
Że Bow to jest łuk, a Bowie to łuczek? Stefan Buczek?
Stefan Łuczkownik.
Może być. Może być, dobra.
Jesteśmy ukontentowani tym żartem, wszyscy się śmieją.
Ha. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo go... Oj, przepraszam, kalałem mikrofon. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo go prejzowałeś.
Tak. Tak, prejzowałem go i pojawił się w topce naszej bodajże za nie tej
ten,
ostatniej,
tylko poprzedni.
Tylko
rok.
Poprzedni. Wtedy pojawiła się jego epka The Asymptotical World, chyba, tak się nazywa, i była super, jakby.
Była super duper.
Jak chcecie się dowiedzieć, jak bardzo była super, to musicie się cofnąć do topki za rok 2021, tak sezon do tyłu. Mhm. A dzisiaj omawiamy jego nowy album i założyłem się z Kubą, bo ten album ma długą nazwę, więc założyłem się z Kubą, że kupię mu pewien produkt o wysokiej zawartości chmielu, jak przeczytają całą z pamięci.
Dobra, to tak, żeby nie było, że mam telefon tutaj. Masz, widzisz?
Tak,
jest.
Potwierdzam, nie ma telefonu.
Dobra, to jest tak. Eve Tumor, praise the Lord, who choose, but does not consume. I w nawiasie, simpler... Hot Between Worlds. Dobrze powiedziałem?
Prawie.
Kurde.
Zginęło ci which, bo jest praise the Lord who choose, but which does not consume or simply hot between worlds.
Kurde.
No ale powiedzmy, że wygrałeś.
To
tak
na pół
siak.
Wypijemy.
S.
Może być?
S.
Git. Bo jeszcze założyliśmy się o pewne takie dobre, ale nie mogę powiedzieć nazwy.
Tak, bo znowu będzie Karol nas oskarżył o promocję.
On coś zapisuje, on chyba pozew na komendę robi. Taki jesteś, 60. Jo.
Może nie możemy używać P-word.
P-word, czyli... dobra, już. To tak, ten album, który będziemy chyba w skrócie nazywali Praise the Lord, bo
tak,
po prostu
możemy,
będzie o wiele łatwiej.
Możemy też go nazywać, tak jak sam artysta sugeruje w tytule, Hot Between Words, bo tam jest w nawiasie or simply Hot Between Words, czyli... To jest taka, powiedzmy, chyba krótsza nazwa, tak? No bo myślę, że... Stawiam, że się domyślał, że to jest trochę za długie.
Nie, ogólnie zapis tej samej nazwy zajął mi półtorej linijki. Co jest dosyć długą nazwą, to faktycznie. I może dobrze, że powiedział to... Szkoda tylko, że na samym końcu dał Hot Between Worlds, bo tak to dla mnie ten album nazywa się w sumie Praise, albo Praise the Lord.
Praise the Lord, może być.
Bo kojarzy mi się z ASAP-em.
Tak, mi też od razu.
No.
Nawet jak wyszukiwałem ten album sobie, to już po wpisaniu frazy Praise the Lord od razu w głowie już ten beat, nie? No.
No. Pierwsza różnica w zestawieniu z albumem poprzednim, bo będę chciał to tak porównywać, trochę porównawczo to polecieć. Myślę, że...
Jak zwykle w sumie w naszym przypadku.
Tak, tak. Ale, tak, ale, ogólnie... ale nie z poprzednimi, tylko konkretnie z poprzednimi.
No ja będę porównywał do całej dyskografii chyba. Tak.
Bo trafiliśmy tutaj na fana raczej, można powiedzieć.
Może nie fana, ale... Dobra, no fana w sumie. Znaczy, nie wiem.
Lubownika.
Tak, lubię jego muzykę, tak się składa. Jak już się nie domyśliliście po tym, jak już zapunktowaliśmy, że pojawił się u mnie w topce i Kuba pokazał na mnie palcem, patrzcie, on go lubi.
On mówił dużo.
On mówił, że on robi dobrą muzykę, albo ono robi dobrą muzykę.
I tak zostało. No, zostało to już wywołane do tablicy, więc teraz powiedz mi w takim razie, czy widzisz jakieś prominentne zmiany w twórczości względem poprzednich?
Widzę podobieństwa do poprzedniczki, czyli Heaven to a Tortured Mind. Mhm. I głównie to jest w instrumentalach. Poprzednie są bardziej ambientowe, bardziej elektroniczne, a teraz bazują w dużej ilości na riffach gitarowych. I dotarłem do wypowiedzi, czy dotarłem, o Jezu, jak ja przeszukałem internet. No trafiłem na jakiś wywiad z nim, w którym on powiedział, że jest to spowodowane tym, że po prostu kiedyś nie miał takich możliwości. A teraz ma i zawsze chciał w sumie robić taką muzykę, więc dlatego teraz właśnie dużo bazuje właśnie na gitarkach, na tych riffach. Zresztą no to nawet na tej piosence, co była, było wyraźne, te przejścia i te takie... glam rockowe nawet riffy, takie taka trochę popisuwa, nie? Taka a la solóweczka, coś w tym stylu, tak to brzmi.
Taka króciutka solóweczka.
Tak.
Dla mnie pierwszą różnicą jest to, że w porównaniu do poprzednika jest to o wiele czystsze doświadczenie, nie wiem, z braku lepszych słów, może tak bardziej uporządkowane, mniej chaotyczne, bo poprzedni album rządził się tym, że niektóre piosenki miały bardzo dużo warstw w sobie. I był właśnie taki dosyć chaotyczny, czasami ciężko było się skupić na konkretnych elementach. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest o wiele prostsze i wydaje mi się, że to działa na korzyść albumu, bo jest o wiele łatwiej się wprowadzić w Tumora.
No. Ogólnie warto chyba zaznaczyć to, że album jest nadal eksperymentalny, bo Eve Tumor jakby całą swoją karierę zbudował na tym, że na muzyce eksperymentalnej, która była od początku i tak naprawdę każdy album jest troszeczkę inny, a poza tym szybko zbudował też taką swoją, powiedzmy, markę, tak, że ten jego styl jest od razu
wyczuwalny,
słyszalny.
Tak.
Oprócz właśnie instrumentali są te wokale, które są bardzo androgeniczne, a tutaj nawet są takie chórkowe na tym albumie, szczególnie właśnie na poprzedniej piosence, na Parody, które to jest też ciekawie się to komponuje właśnie z tymi ala rockowymi, cięższymi riffami, a masz właśnie taki chórek w tle tylko.
Właśnie tutaj na całej tej płycie jest taki eklektyzm dosyć wyraźny, bo jest łączenie kilku różnych stylów, które co prawda pasują do siebie dosyć mocno. Na przykład w Meteora Blues jest taka balladowość trochę z tą gitarą akustyczną, trochę takiego ala shoegaze'u w Parody. Trochę punku w brzmieniu basu w niektórych piosenkach.
No właśnie ta stylówka punkowa wcześniej chyba była bardziej wyczuwalna, tak jak mówiłeś, ten poprzedni album był, czyli ten jest bardziej czystszy od poprzedniego, tak. Ten był bardziej taki brudny, taki właśnie...
Surowy.
Harsh i tak dalej. To ta specyfika pasuje do tego albumu też, ale bardziej do poprzedniego. Jakbym miał zadać pytanie, jaki jest gatunek tego albumu, to powiedziałbym tak.
Na pewno mógłbym powiedzieć, jaki nie jest. No nie jest to techno, nie?
Nie, właśnie tutaj już to jest chyba album, na którym jest najmniej elektroniki ze wszystkiego, co Eve Tumor zrobił do tej pory. No bo mówię, on wcześniej robił dość ambientowe rzeczy, szczególnie na początku. Potem, jak podpisał kontrakt z wytwórnią Wrap, bardzo ciekawą wytwórnią w ogóle, bo ona jest niezależna, a są w niej takie nazwiska jak Aphex Twin na przykład i ona się zajmuje głównie muzyką elektroniczną.
No to w takim razie, jeśli przyzwolili, to może zmieniają teraz trochę.
No tak, no właśnie to jest spoko w nim, że on jakby krytykuje otwarcie music industry, ale no jest w niezależnej wytwórni, tak? Nie dostaje siana od jakichś wielkich korporacji, więc jakby może tak mówić, powiedzmy.
Ma prawo.
Ma prawo krytykować.
Nie no, my też mamy prawo, chociaż się nie znamy.
Tak, ale powiedziałem, że jaki jest gatunek tego albumu, tak, ale gdybym miał to tak bez haha żartu powiedzieć, no to wydaje mi się, że Praise the Lord Who Choose, etc., etc., krąży gdzieś między właśnie alt-rockiem, post-punkiem, psychodelą.
Ma trochę indie w sobie, zaciągów.
Tak, przede wszystkim wspomnianym już glam-rockiem, momentami popem nawet. No właśnie. Brakuje tu tego ambientu, co się pojawiał wcześniej. Zastąpił to właśnie, mi się wydaje, bardziej glam rockiem, no i tym alt rockiem, chociaż alt rock już się wcześniej pojawił, tak? Szczególnie na poprzednim albumie. To dla mnie jest w ogóle jeden z tych artystów, który po prostu nie wydaje złej muzyki. I ma bardzo jakby tą całą swoją dyskografię stabilną, która jest i tak już jak na młody wiek i krótki czas na rynku dosyć spora, bo wydał razem z tym 6 albumów i 2 epki, to jest od 2015 roku w górę.
To jest bardzo dobry wynik.
I tak naprawdę ciągle zalicza progres, bo po pierwszych tam 2 albumach słychać, które jeszcze nie były chyba w wytwórni, z tego co pamiętam, tylko były takie
home produce.
Self-made, tak. Mhm. Chociaż, no nieważne. Wybił się tak naprawdę na swoim 4 albumie chyba, Safe in the Hands of Love, ale tak słychać ten progres robiony przez te lata, tak? Nie tylko tą zmianę produkcyjną, co też jest wyraźne, ale też coraz większą gamę tych gatunków, z których on czerpie, którymi się bawi. W tym wywiadzie, który sobie przeczytałem, nie jeden, to mówił właśnie, że on działa trochę w studiu na takiej zasadzie, że chciałbym zrobić coś jak tam dawał przykład The Scientist.
Okay.
I robi teraz coś jak The Scientist, a potem dodaje do tego coś, chciałby zrobić jak ten i ten artysta. I to jest jakby jego, że on mówi, że nie da się w procesie twórczym pozbyć tego wrażenia, że
coś
inspirujesz się kimś. Tak.
Tak, tak, tak.
I że on sobie te wszystkie inspiracje gdzieś tam łączy.
Ale tak jak mówiłeś właśnie, że coraz bardziej poszerza się gamma, to spektrum jego gatunków, które on przyjmuje, to w zasadzie wydaje mi się, że ten album robi taki trochę, nie że krok wstecz, tylko po prostu jakby przez to, że tego ambientu praktycznie, nie praktycznie, w ogóle nie ma, poza tym interludem, to mam wrażenie, jakby on trochę się zaczynał odcinać może trochę od tego, bo tutaj o wiele mniej to wszystko jest takie klimatyczne, atmosferyczne względem poprzednich jego albumów. Tutaj jest o wiele mniej opowiadania historii tym właśnie wielką ścianą dźwięku. Jest to wszystko o wiele czystsze i to fajne jest dla osób, które go nie znają, ale brakuje tutaj właśnie czegoś takiego, tego fingu jego, który właśnie on od tych 8 lat już, wiesz, wprowadzał do swojej muzyki.
No tak, powołując się ponownie na jego słowa, jak został właśnie o to coś podobnego zapytałem, to on mówi raczej, że on nie zrywa z niczym, tylko po prostu pracuje to, nad czym w tym momencie chce i najwyżej to zmieni, więc ma takie dosyć też luźne podejście do tego, więc to nie jest jakby... Zalicza niby ten progres, ten dźwięk się ciągle zmienia, ale wydaje mi się, że właśnie może nie mieć z tym problemu, żeby jak będzie chciał wrócić do tego ambientowego soundu, jak znajdzie na to jakiś nowy pomysł, bo wydaje mi się, że słuchając jego muzyki, to on bazuje właśnie na tym, że chce za każdym razem wprowadzić coś nowego, coś świeżego, żeby to nie było takie same jak to poprzednie.
Wiesz, mimo że powiedziałem właśnie, że tego ambientu trochę brakuje może, to faktem jest, że cały album uciekł mi bardzo szybko. On ma 38 minut, nie jest najdłuższy, ale te 38 minut za pierwszym i za każdym kolejnym razem bardzo szybko mi uciekało. Zrobił gdyby pojawił się ten ambient, to myślę, że to by się o wiele bardziej ciągnęło.
Tak, on też, wydaje mi się, że trochę zmienił mu się też styl pod tym, że te utwory są bardziej singlowe. Raczej nie ma parcia na szkło, patrząc na jego styl kariery, który prowadzi, no, i na to, jak on się prezentuje, jak on wygląda i tak dalej, bo to raczej samo...
Właśnie, sama okładka w ogóle bardzo ładna, bardzo mi się podoba.
Tak, wydaje mi się, że jego styl sam w sobie raczej odstrasza mainstream, bo on absolutnie nie wygląda i nie daje takich utworów, które pasowałyby pod mainstream, ale gdzieś tam tworzy tą muzykę bardziej singlową, taką bardziej może przystępną nawet niż to, co robił wcześniej, co wiesz, tutaj usiadłby taki prawdziwy mózg Bawkowicz i no, słabe, nie? W sensie nie, utwór nie trwa 15 minut, to mi się nie podoba.
Właśnie, nie trwa 15 minut, nie jest przerywany, wiesz, jakimś tam szczekaniem psa. Nie, to się nie da słuchać, absolutnie. No ale z drugiej strony myślę, że jeżeli... Ja sobie mogę dorabiać znowu tutaj historię, ale w takim razie mógł to zrobić też po to, żeby znowu mieć ten może taki boom popularności, albo żeby przyciągnąć po prostu nowe osoby do siebie.
No możliwe, że tak. Też od poprzedniego albumu wydaje mi się, że tematyka skupia się bardzo na religii, na takiej duchowności, że te teksty i nawet właśnie wchodzą takie elementy jak te chórki, mówisz, że to strasznie nadaje atmosfery, że to ma mieć taki klimat bardzo spirytualny.
Tak, brakowało mi w sumie w niektórych momentach takiego gospelu nawet.
No, by się nadawał w sensie, znaczy tutaj jego wokal miał chyba stanowić właśnie te chórki,
tak, tak,
i tak dalej, żeby nie dodawać...
dodatków.
Nie dawać dodatków.
Nie dodawać dodatków, gościu, po prostu.
Tak, co jest ciekawe, a to zaraz. najpierw chciałem poruszyć temat produkcji, jak ci się podobała produkcja albumu. Mówiłeś, że jest bardziej wyraźna niż te poprzednie.
Jest to wszystko o wiele bardziej klarowne niż ostatnio. To na 100% da się wyczuć. Poza tym w zasadzie nie ma zbyt wielu nowości, takich niuansów. To wszystko brzmi produkcyjnie tak jak poprzedni i jeszcze poprzedni album, tylko po prostu bardziej wyklarowane.
Tak, bo ogólnie produkcją albumu wypisałem sobie dwa nazwiska. Ciekawe z dwóch powodów.
Okay.
Jeden gość się... Zajmuję jego muzyką już od jakiegoś czasu, ale wypisałem go tylko z powodu i wyłącznie nazwiska.
Okay.
Nazywa się Elliot Kozel.
Ja pierdzielę.
Piwo mention trzeci raz w tym odcinku. To jest dobry.
Najbardziej studencka audycja, co nie, Karol?
A drugi natomiast to już z powodu...
To zaśmiane było, ponieważ Karol ma bardzo zrezygnowaną minę. Ale nie wejdzie tu, bo mamy zamknięte. La, 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 la. On tu wchodzi.
Żartowałem. Idzie, stary idzie. Stary wstał.
Stary wstał. Co ty, kurczę, głupku?
Sweter na łeb.
Okej, okay, a to drugie.
Tak, drugi producent to jest Noah Goldstein, czyli...
A on się nie zajmował Prince'em kiedyś?
Wieloletni producent Kanye'ego Westa.
Kanye'ego Westa?
Tak. Dołożył swoją cegiełkę przy tworzeniu My Beautiful Dark Twisted Fantasy i Life of Pablo.
To w sumie...
Pasuje, nie?
Takie dwa najbardziej chyba lubiane albumy od niego, poza Jezusem jeszcze.
I Graduation jeszcze jest takie też. No ale ogólnie też ciekawe, że właśnie My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dopiero dzisiaj to skumałem, dostało od Melona 6. I ten album też dostał 6 od niego.
6 dostał.
No i ludzie tu i tu w komentarzach się burzyli, że co tak nisko. Hmm. Więc...
Może to jest jakaś klątwa Goldsteina.
Goldsteina może, nie wiem. Ale no to do tych rzeczy spirytualnych to pasuje, no bo Kanye lubi też takie rzeczy, tak? I chórki, i właśnie gospel, więc tutaj może coś dołożył właśnie, pojawiło się to może dlatego, że producent taki, a nie inny zajął się tym albumem.
Nie wiem, może nam kiedyś powie. Może tak, może nie. Tego dowiemy się może nigdy, może kiedyś. Tak se powiem.
Więc ode mnie, mi się wydaje, że to jest ogólnie świetny album. Ja się podjarałem, jak go słuchałem i nadal uważam, że jest bardzo dobry. Te piosenki się od siebie różnią. Jest to po raz kolejny coś innego od tego jegomościa. I no ja... Trochę jestem podjarany tym albumem, że on wyszedł. Cieszę się, że przyszliśmy z nim do fali. I no ode mnie to jest, nie wiem, no takie 8 na 10 przynajmniej.
Okej. A byś się skłaniał jeszcze wyżej? Coś?
Nie wiem.
Czy brakuje ci czegoś w tym albumie może? Czy nie jesteś w stanie teraz
Brakowało mi chyba takiej podjarki na początek, co czasami się ma coś takiego, nie? Że słuchasz tego pierwszy raz i masz takie...
To jest strzał w dziesiątkę.
Tak, a tu tego nie miałem, tu po prostu jakby doceniłem, że ale to jest spoko, ale to jest dobre. I no na pewno kandydat do tamtej przyszłej topki roku czy coś takiego. Więc ode mnie to jest totalna okejka, od ciebie.
No to pomimo ciepłych słówek, które tutaj mówiłem na temat tego albumu, nieco bardziej, ale tak minimalnie przypadł mi do gustu album poprzedni. Właśnie tym, że jest trochę bardziej taki chaotyczny, ma trochę takiej więcej surowości.
A no tak, jakby co to nie jest. Raczej mi ciężko powiedzieć, który album wolę bardziej.
Nie,
tak wolałem zaznaczyć. To one są dla mnie na bardzo podobnym poziomie.
Właśnie dla mnie też one są bardzo podobnie, tylko mówię, tak o pół stopnia wyżej, tak o pół połowy stopnia wyżej. Więc dla mnie to jest tak... To jest Strong Seven.
Wypisałem sobie w ogóle cytat z Pitchforka, który zapomniałem wymienić, który według mnie bardzo dobrze opisuje te inspiracje, że... Znaczy nie będę go czytał, tylko powiem końcówkę, że to ma Mysterious Sound, gdzie Loveless, My Bloody Valentine spotyka się z Purple Rain Prince'a.
Ty.
I to
w sumie dobre.
Pasuje mega do dobre, stylu, dobre, który no. Eve Tumor daje. Nie tylko na tym albumie, ale też na poprzednim.
Faktycznie, tak w sumie lepiej bym tego chyba nie określił. Bo...
Dlatego sobie to wypisałem, bo to było takie... Ale to napisałem.
Ale hot take. Ale
Jason Green był autorem tego cytatu, żeby nie było.
Brawo pan Jason. To
trafił Brawo pan... dla pana Jasona.
Trafił pan do fali krytyki, co za nobilitacja. No dobra, no to w takim razie, skoro już rozprawiliśmy się z tym albumem, to w zasadzie pozostaje nam chyba...
Posłuchać,
więc przed państwem w takim razie Eve Tumor ze swoją nutą ostatnią, closerem tego albumu, Ebony Eye.
Swing. Cześć, z tej strony Pastry.
A wy słuchacie Fali Krytyki w Radiu Mors.
To było Ebony Eye od Eve Tumora. I ciekawy take, drugi album, który będziemy omawiać, co się dowiedzieliśmy, nie wiem, z godzinę temu, dwie godziny temu.
Z dwie godziny temu.
Jest na pierwszym miejscu na Rymie w tym momencie za pierwszy rok, a Eve Tumor
na drugim.
I nie wiedzieliśmy tego przed wybraniem ich, ale zanim przyjdziemy do tego albumu, to chcieliśmy zrobić self-promotion, bo za tydzień w odcinku, miało być w tym tygodniu, ale pan redaktor Marcin Urban się rozchorował, więc będzie za tydzień, robimy drugi odcinek trzech płyt, czyli...
naszego autorskiego programu, w którym zapraszamy gości z Radia Mors, którzy będą opowiadać o historiach związanych z pewnymi trzema płytami, które wybiorą dowolnie.
Tak, był już odcinek pierwszy z Marcinem Skiru z Ciężaru Własnego, możecie sobie sprawdzić, jeśli ktoś kogoś ominął, był bardzo fajny, nam się podobało.
Tak jak powiedzieliśmy na początku, ja powiedziałem na początku, to był ewidentnie jeden z moich ulubionych odcinków tego programu w ogóle.
I teraz będzie drugi odcinek, właśnie w którym gośćmi będą Marcin Urban i Maciej Sarosiek z Futbolowego 3x3.
Dokładnie. Ogólnie z tego, co na chwilę obecną usłyszeliśmy, będzie bardzo wąsiście.
Tak.
Ale więcej nie będziemy zdradzać, ponieważ teraz myślę, że czas na kolejną piosenkę, żeby wprowadzić się w lepszy mood na ten album, o którym mówię, że na pierwszym miejscu będzie.
Si.
Dokładnie, więc przed Państwem teraz pewna piosenka, o której za chwilę coś powiemy.
jak zastanawialiśmy się wcześniej, czy ja jestem fanem If Tomorrow, czy nie, to teraz mamy tutaj prawdziwego fana, bo leciało teraz Without a Whisper Invade Animate, a mam po mojej prawicy siedzi największy fan tego zespołu, jakiego znam. Jedyny, jakiego znam.
Jedyny, jakiego znasz. Tak, Invent Animate to jest zespół, który przeszedł dosyć długą drogę w moim odczuciu, w sensie w moich myślach w zasadzie, bo pierwszy album z nowym wokalistą wydali, kiedy byłem na pierwszym roku licencjatu. Teraz jest pierwszy rok magisterki, wydali drugi album z nowym wokalistą, wcześniej była epka. I kiedy wydali ten pierwszy album z nowym wokalem, to tak, okej, bardzo ich lubię. I to przeszło taką ewolucję, że teraz stwierdzam, że oni są moim top 1 zespołem, razem ex aequo z Northlane w tym momencie. A czasami nawet ich przewyższając, więc...
Jest to też chyba w ogóle drugi zespół, który się u nas pojawia, metalcore'owy, bo nie wydaje mi się, że był jakikolwiek inny oprócz ich i Northlane.
Chyba nie, chyba nie było.
Chyba Architekci się nie pojawili żadni, nic takiego.
Znaczy Architekci ten na pierwszym odcinku, ten album ich...
A, no to... Trzeci, dobra, to jednak nie.
No i w sumie przy tym odcinku w czerwcu rok temu się pojawiło Casey.
A, no ale Casey to nie jest metalcore. To jest no, post-hardcore.
No dobra, dobra.
Jeśli fakt. Już.
Okej.
Tak, będziemy omawiać, i to jest właśnie ten album, co się jest na pierwszym miejscu na Rymie teraz, czyli Invent Animate Heavener.
Heavener, tak, tak jest.
Nie tylko topka na Rymie łączy te dwa albumy, łączy je też to, że oba zostały wydane 17 marca, czyli znowu jesteśmy w miarę fresh, bo mamy...
W zasadzie od ostatniego piątku, a jest środa.
Mamy topki z poprzedniego weekendu, znowu, no. Jakby wow.
No, lecimy niezły
wynik. Czekam, aż Jakub Remus wejdzie do studia z jakimś filmem...
Sprzed 15 lat.
Sprzed 15 lat i powie, że to jest świeżynka.
Weź, pal gumę, to było raz, raz. Dobra,
ale jak dobrze zapamiętałem.
Następnym razem na topce, jak będzie topka filmowa, to znowu powiem, że film Dania, Walia, nie wiem, Dania, mój Dania. Ulubiony film. No. Top 4 filmy Dania. Więc Heavener to ich czwarty longplay, którego teasowali od ponad roku, bo w sumie to ta epka bardzo podobnie brzmi, więc tutaj tak teasowali trochę to. I jest to album no świetny, no nie będę uwijał w bawełnę.
A widziałem, jak
no.
się trzymasz z tym, żeby że nie chciałeś jeszcze
chciałem
zdradzać.
Chciałem to tak do końca trzymać, ale no nie potrafię po prostu.
Ja mogę powiedzieć, że według mnie to jest bardzo solidne, dżentowo, metalcore'owe granie, ale
no.
Nie jest to nic nowego.
Nie jest
absolutnie.
Nic nowego. Okej. Okay.
Mam taki problem ogólnie dotyczący nie tylko tego zespołu jakiegokolwiek tak naprawdę, który jest metalcore'owy / dżentowy, że to są tego typu gatunki, które są bardzo hermetyczne. I już po iluś latach ciężko tam trudno zrobić coś nowego, na co jakby ja największy hype na tego typu muzykę miałem mając 15-16 lat i trochę się też zatrzymałem ileś tam lat do tyłu. Ale wtedy mi takie rzeczy nie przeszkadzało absolutnie. Jak Parkway Drive wydawał trzeci identyczny album pod rząd, bo...
Banger.
Ale klepie.
Album roku.
No, ale no teraz jakby trochę mi się chyba przejadł ten sound i oczekuję od nowego albumu metalcore'owego czegoś więcej. I tutaj na przykład mi się przejawiają takie throwbacki, że w stylu o, ta nuta brzmi jak Northlane, a ta brzmi jak While She Sleeps, a ta jak Polar. I tak mam cały czas.
Okej, rozumiem, co masz na myśli przez to. Znaczy, ciężko nie rozumieć. Powiedziałeś to w sumie całkiem oczywiście i wprost.
Jakub Remus właśnie celuje we mnie krzesłem.
Nieprawda. Nie, nie mówić. Nie, nieprawda. Ogólnie zdaję sobie sprawę, że nie jest to nic nowego w wielu momentach. Dla mnie chyba najważniejsze w tym przypadku jest to, że oni za każdym razem... Mam wrażenie, że songwriter ich, czyli Caleb albo Trey, oni dwaj piszą, oni tak idealnie zawsze trafiają w to, czego ja potrzebuję od metalcore'u i dżentu. Oni tak idealnie wstrzeliwują się w moje upodobania, tak samo jak robi to John Daly z tego, z Northlane. Oni robią właśnie to wszystko tak idealnie pode mnie, mam wrażenie, czasem. Nie bez powodu.
No tak, oni piszą piosenki. Ej, chłopaki, ale zróbcie tak, żeby Jakubowi Rymuzowi się podobało.
Nie bez powodu oba te albumy mają podpis na rymie Ethereal.
Wink?
Wink, wink.
Ej, ale Eve Tumor też ma.
No mówię, oba albumy.
A, myślałem, że chodzi ci o Northlane.
Nie. W sumie Northlane nawet nie sprawdzałem, ale właśnie...
Możliwe, że też ma.
Możliwe, że tak. To wszystko pode mnie jest robione, ja wiem. Ja nie muszę tego słuchać, ja po prostu wiem, że będzie dobre.
To jest, wiesz, oni mają gdzieś wszystkie opinie i tak dalej, jaka jest sprzedaż, czy ile zarobią. Oni po prostu czekają, aż w fali krytyki pojawi się ich album i chłopaki, Jakubowi Remusowi się podoba.
I Jakub Remus powie, fajne.
I oni.
No już jest koniec. Możemy zwijać manatki i już wszystko mamy. Cała scena metalcore'owa jest nasza. Inni mogą się pożegnać. Ogólnie widziałem taki hot take dzisiaj, jak się przygotowywałem trochę do tego, że w 2018 ich były wokalista Ben English odszedł i ktoś napisał...
Ben Angielski.
Tak, Ben Angielski. I ktoś napisał w komentarzu w 2018 wtedy, że oni zrobią dosłownie drugie Northlane i wypuszczą swoje dwa najlepsze albumy dotychczas.
Ale w sumie trochę by to pasowało pod względem na przykład wokalu, że wokal w Infinite Animate się zmienił, tak podobnie jak zmienił się w Northlane. W sensie on teraz jest taki bardziej wygłuszony, taka atmosferka dochodzi w tle, tak samo jak u Markusa w Northlane.
To zależy, bo akurat The Without a Whisper jest takim przykładem, ale potem się pojawi Shade Astray, więc...
No w sensie na klinach.
Na klinach to tak, to się zgadzam.
Chodzi mi szczególnie o kliny, tak? Że w klinach właśnie pojawia się takie wygłuszenie, tak właśnie atmosferycznie się robi, on robi i taki pogłos jest jeszcze do tego, a wcześniej tego nie było. I tak samo było w Northlane, bo jak był Adrian, to nie było czegoś takiego. Znaczy Adrian w ogóle mało robił... Adrian mało robił
klinów,
bo on raczej bazował na tym, że umie drzeć mordę.
Na Discoveries robił w sumie trochę klinów. I to są moje ulubione nuty z nim w ogóle wtedy. Nie próbuj mnie zagiąć, gościu.
Ja jestem Singularity fan.
Ja wiem, że jesteś Singularity fan, bo jesteś Sigma. Sigmularity. To jest najlepszy album Northlane według wielu, to jest Sigma album, więc...
Tak, to jestem Northlane Enjoyer.
Old Northlane Enjoyer, taki czadzior. No ta, ja jestem Virgin, postęp jest ważny, odwalcie się od Markusa.
Literalnie jakby przed chwilą się jarałem, że Eve Tumor robi postęp, nie? A potem przychodzi Northlane, stare Northlane, najlepsze.
A potem taki wewnętrzny dziad ma tym się załącza, nie? I ale klepie chodzi... od 11 lat tak samo.
Ale jeśli chodzi w ogóle o muzykę korową, to ja jestem takim dziadem już.
Ja wiem.
Ja już mam takiego dziada, że to, co słuchałem, jak miałem 16 lat, najlepsze. Teraz, to nie to samo, bo kurczę, jak ja miałem 16 lat, to klepało, teraz nie klepie.
Ja myślę, że gdybyś teraz w ogóle pierwszy raz zaczął tego słuchać, to by się to zmieniło, bo po prostu masz wtedy jakieś skojarzenia z tymi nutami.
No tak,
nutami,
bo jest,
nie?
Trochę inna percepcja wtedy.
No. Ja na przykład...
No ale ja właśnie przestałem między innymi słuchać dlatego, że materiały się zaczęły strasznie powtarzać u zespołów, a te, które próbowały ewoluować, to w 3/4 przypadków wychodziło to bardzo średnio, albo zespoły zaczęły znikać, jak Casey albo Hearts in Hand i one po prostu rozpadały się, chłopaki przestawali sobie grać.
W zasadzie najlepszym przykładem tej konwersji zespołu, nie, to jest Bring Me The Horizon oczywiście, które zaczynało od nawet takiego wręcz deathcore'owego trochę zajścia.
Znaczy to był deathcore na samym początku.
No.
I to jest w ogóle ich najgorsza płyta, ta pierwsza.
No jest okropna.
Jest straszna i ludzie, którzy uważają, że ona jest najlepsza...
To nie jest Count Your Blessings, nie?
Nie. Chociaż, czekaj, jak ona się nazywała?
Właśnie teraz nie pamiętam, czy to było Count Your Blessings, czy... Dobra, to jak ty szukasz, to... To jest ten... Z Bring Me The Horizon jest to właśnie, że oni mieli bardzo bolesne przejście na inny styl, bo wiele ludzi, takich zatwardziałych metalowców, mówili, że Boże, oni się sprzedali, tego się nie da słuchać.
Tak, to było Count Your Blessings. A nie, było jeszcze ten... była pierwsza epka, właśnie o niej myślałem, że This is what the edge of your seat was made for, to jest totalnie takie garażowe, syfowe i tak dalej. No Country Blessings też było takie trochę deathcore'owe i potem zaczęli przechodzić na metalcore, a potem totalnie w taką alternatywę już poszli.
I teraz ich ostatnia płyta to jest w zasadzie nawet czasami w niektórych momentach nie wiem co, ale zrobili taką dobrą fuzję tego.
No tak, w sensie oni w ogóle, można powiedzieć, że wytoczyli szlak dla tych zespołów metalcore'owych, jak dobrze ewoluować i dużo zaczęło iść ich torowiskiem i bardzo dużo na tym upadło. Pamiętam na przykład taki flagowy przykład dla mnie to było Memphis Mayfire, które było taki Bring Me The Horizon
graczem.
W domu.
No było dużym graczem na metalcore'owej scenie, a potem... teraz... W sumie nie istnieje już za bardzo.
Znaczy ja pamiętam po prostu, jak oni postanowili, ej, Bring Me The Horizon zrobił to zróbmy to samo, i tylko im nie wyszło. No dobra, ale wróćmy do Invade Anime. To jest zespół akurat, który soundu nie zmienił.
To powiedzmy właśnie, że oni trochę bardziej wchodzą w ten modern metal.
Tak, oni
ale
idą w
wychodzą z metalcore'u, ale wchodzą w modern metal, dzięki czemu wreszcie... To jest taka faza, że oni z takiego niszowego, bardzo prog metalcore'u idą na ścieżkę, gdzie pojawia się dużo klinów w metalu i robią to dobrze po prostu, bo...
Kliny to się sprzedali, znaczy
Słuchaj, kliny w metalu, to mi się tylko jeden przykład kojarzy teraz. To jest Suicide Silence i piosenka Doris. Nie wiem, czy kojarzysz.
Ta.
No właśnie to... No to wszyscy... Ali kompletnie na to.
Ja pamiętam, jak Chelsea Green zrobiła swoje pierwsze kliny, to też było takie, nie...
Nie da się słuchać.
Nie da się, chłopaki się sprzedali. No, ja czytałem to na jakichś grupkach fanowskich, więc 14 lat i taki, o Jezu.
Ale ja pamiętam, że ja też należałem kiedyś do tego nurtu i żałuję tego strasznie.
Czuję.
Żałuję. Okropnie. I właśnie z tej niszy przeszli na coś bardziej modernowego. I według mnie wyszło im to świetnie. Dalej nie przebili Graveyu, który jest dla mnie po prostu absolutnym majstersztykiem dżentu.
A jakbyś w ogóle produkcyjnie ten album określił, bo według mnie jest mega solidny, instrumentale są świetnie wykonane. To, co powiedziałem, nie są absolutnie niczym nowym, bo one są bardzo schematyczne. Ten taki metalcore'owy, czy ogólnie korowy schemat tutaj jest, w sensie jest ten na początku, potem jest jakiś bridge, potem jest, musi być gdzieś breakdown.
Potem ambient, żeby wyciszyć.
Tak, ambient i potem znowu breakdown i potem znowu mamy...
Ja jestem strasznie schematyczny w tej kwestii i nie mam sobie nic do zarzucenia, ja po prostu kocham to, więc...
A produkcyjnie?
Produkcyjnie. To jest ich topka produkcyjna. Najlepszy ich album produkcyjnie, bo ten, kto to wyprodukował, po prostu dokładnie wiedział, co ma robić. Gravy miało ten problem, że czasami było trochę za mało takie kikujące pod żeberko, nie? Ale tutaj wszystko idzie idealnie. Szczególnie widać progres chłopaków, a przede wszystkim wokalisty Markusa, który... Też Markus, notabene.
Aha!
Który...
A są z Australii?
Nie, akurat oni są z Ameryki. To jest jedyny amerykański zespół, który tak siedzi. Markus i jego umiejętności wokalne wystrzeliły po prostu ponad orbitę. To jest jego na chwilę obecną życiowa topka.
No właśnie chciałem też wspomnieć, że jeśli mówię, że instrumentale dla mnie praktycznie się nie zmieniły, to wokal się zmienił. Jest lepszy po prostu. Wydaje mi się, że też wokalista dostaje więcej pola do popisu. Że trochę może więcej pokazać i ten wokal jest mniej wygłuszony. W sensie, mówiłem, że jest wygłuszony, w sensie chodzi o efekt, a tu teraz mi chodzi o to, że jest głośniejszy.
Wiem, o co ci chodzi. Wiem, zdaję sobie sprawę.
Że instrumentale aż tak go nie zagłuszają.
Bo Heavener ogólnie to przede wszystkim jest atmosfera przez ogromne, gigantyczne A. Są genialne, techniczne riffy w niskim strojeniu i anielskie, demoniczno-anielskie wokale, które zgrywają się według mnie na świetną mieszankę i myślę, że to jest dobre podsumowanie. Dla mnie ten album ma bez zaskoczeń, no to jest dycha dla mnie.
Tak?
To jest tak świetny album, nie potrafię przestać go słuchać od kilku dni.
No mi finalnie się zlewa, nie? To jest dla mnie problem, w sensie podobają mi się pojedyncze piosenki, także sobie tam pozapisywałem, sobie słuchałem ich, nawet pojedynczych piosenek na repeacie, ale no niestety wszystko mi się zlewa przez to, że jest ten schemat i on mi się nuży po prostu już w którymś momencie, jak słyszę dokładnie taką samą piosenkę, nawet jak jest to wykonane dobrze. Ale to już ten take o tym, że jak coś jest bardzo schematyczne, mimo że jest wykonane dobrze, się nudzi, to już poruszaliśmy setki razy, więc nie będę tego rozwlekał dalej. Jest to, tak jak powiedziałem, bardzo solidne, metalcore'owe, dżentowe granie, ale niestety tylko. Bo ja już chyba jestem stary.
Ty przeszedłeś
i oczekuję trochę czegoś więcej, dodania czegoś nowego. Tak jak Architekci na przykład. Wydaje mi się, że oni są dobrym przykładem, że można siedzieć w metalcore i ciągle się rozwijać, nie robić dokładnie tego samego.
No inwenci mogliby się uczyć od na przykład zespołu Koma. No mogliby, mogli.
Więc ode mnie to jest takie 6,5-7 na 10. Jest to spoko album, szczególnie właśnie jeśli ktoś lubi i słucha tego typu rytmów na co dzień, to jak najbardziej. A do wejścia metalcore w sumie też, bo to jest bardzo dobry przykład metalcore'u, więc myślę, że na tym zakończymy. Tak. Żegnamy się, bo już trochę długo gadamy, a wypadałoby jeszcze coś posłuchać.
Tak, więc to była Fala Krytyki. Ostatnie 53 minuty i 20 sekund spędziliście z nami. Bardzo wam dziękujemy.
Przedziłeś zegar.
Wiem, teraz
ładnie,
już jest.
Ładnie.
Bardzo wam dziękujemy za spędzony z nami czas. Mówili dla was Jakub Remus.
I Mateusz Przybysz.
I ja jeszcze zanim poleci pioseneczka, powiem bardzo szybko, że jak byłem na koncercie Inventów, to przy tej piosence, która teraz poleci, prawie umarłem.
Tak, a słuchajcie nas za tydzień, bo będą trzy płyty z futbolowe 3x3. Jeszcze raz powtarzamy.
Dokładnie, bardzo ważne. Więc dziękujemy wam jeszcze raz za przybycie, za odsłuchanie. Super było, mamy nadzieję, że też się świetnie bawiliście, a przed państwem ostatnia nuta od Inventów, czyli Invent Animate z nutą Shade Astray. Forced.
fala krytyki.
Radio Morse.